Puls Biznesu. Do słuchania.
Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Miro Konkel, a to jest Puls Biznesu do słuchania. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Kariera 2.0. Jak zacząć od nowa? Kariera 2.0 niesie z sobą dwa skojarzenia. Pierwszym jest praca zawodowa w epoce transformacji cyfrowej. Druga asocjacja to nowy rozdział w karierze, także po przejściach, dołkach i porażkach. Zajmiemy się tymi dwoma aspektami kariery. Na zmianę nigdy nie jest za późno, uważa nasz pierwszy gość, Jakub Urbański. Dawniej coach, dziś człowiek filmu.
Ja bardzo często to słyszę. Wiesz, ja mam dzieci, ja nie mogę sobie pozwolić na takie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że czasami człowiek zapomina o tym, że nie robi wszystkiego dla siebie, ale też dla innych. Może właśnie dla swoich dzieci, po to, żeby być kimś lepszym.
Na karierę 2.0 nie mamy jednak szans bez troski o swoją markę osobistą, twierdzi z kolei Angelika Chimkowska, autorka książki Autentyczny Personal Branding.
Powtarzam takie zdanie, że bycie popularnym na LinkedIn to jest jak bycie bogatym w monopolii i to, że my mamy zasięgi i że my jesteśmy w danym medium społecznościowym, niekoniecznie może przynieść nam jakieś cele. Zdecydowanie social media warto traktować jako narzędzie do tego celu. Budują status.
W sytuacji nie do pozazdroszczenia są liderzy 50+, którzy często tracą swoje menedżerskie stanowiska, bo rynek zrobił bezlitosny zwrot w kierunku pokolenia Y. Jak przechytrzyć ten karierowy trend? O tym opowie rekruter Ernest Wenzel.
Tak głęboko w swoim umyśle, w swoim sercu, w swoim ciele poszukać odpowiedzi na bardzo ważne pytanie. Kim ja jestem w sensie zawodowym? Co ja w życiu chcę robić?
Zapraszam Państwa do słuchania.
Puls Biznesu. Do słuchania.
Kiedyś dziennikarz, coach i trener rozwoju osobistego. Dzisiaj reżyser, scenarzysta i wykładowca zarządzania w mediach na Akademii Leona Kozimińskiego. Jakub Urbański to człowiek wielu profesji i źródeł zarobkowania. Jego kariera zdaje się przeczyć powiedzeniu dużo zawodów, mało dochodów. Porozmawiam z nim o tym, co lepiej służy naszej karierze. Wąska specjalizacja czy szerokie horyzonty.
Lubię to, co robię. Daje mi to możliwość działania w różnych przestrzeniach. Nie skupiam się tylko na jednej rzeczy, natomiast są priorytety. Coś, co zajmuje mi najwięcej czasu, daje mi najwięcej satysfakcji i jednocześnie dochodu, na tym się skupiam najbardziej. Staram się, żeby praca była moją pasją, ponieważ uważam, że jak ktoś lubi to, co robi, to jest jedyna możliwość wykonywania tego dobrze, z całym sercem.
A co radzisz osobom, które nie mają pomysłu na siebie?
To jest kwestia poszukiwania. Ja też nie odnalazłem tego od razu. To był jakiś impuls, do którego się przygotowywałem. Jakiś czas temu zadałem sobie pytanie, co chciałbym najbardziej w życiu robić. Ja wiem, że to trochę brzmi jak rady wujka Dobra Rada z komedii, natomiast rzeczywiście tak jest. Co chciałbym robić najbardziej w życiu? Nie chcę się oglądać za siebie i widzieć tam jakieś gruzy, tylko że coś zbudowałem. I żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, potrzebowałem dużo czasu. To trwało ponad 2 lata i szukałem różnego rodzaju rozwiązań na siebie, takich, które by mi dały satysfakcję. No przede wszystkim, kiedy myślisz o tym intensywnie, kiedy zastanawiasz się, to nie jest tak, że każdego dnia, tylko wpada ci taka refleksja. Nie odkładasz tego na później. Czasami jest to kwestia tego, że to trochę boli, bo trzeba się zastanowić i odejść od przeszłości. To w pewnym momencie pojawia się jakiś impuls, który nagle daje ci, a może jednak to. I sprawdzasz, i robisz to. I może to jednak nie jest to, ale cały czas próbujesz. W moim przypadku był to telefon, w którym po prostu koleżanka powiedziała, że szuka reżysera i nie może znaleźć do filmu. I pomyślałem sobie, kurczę, całe życie o tym marzyłem, może powinienem to zacząć robić. Zajęło mi 40 minut znalezienie w internecie szkoły i wypełnienie formularza oraz później jeszcze kilka dni na przygotowanie się do egzaminów, do szkoły podyplomowej. I tak zaczęła się moja przygoda z filmem. A potem to już poszło. Chciałem zawsze to robić. Któregoś dnia ktoś zadzwonił do mnie i powiedział, słuchaj, mamy do napisania scenariusz, trochę nam nie idzie, może byś nam pomógł. To nie było tak, że oni tak zadzwonili po prostu, jakby dzwonili do kogoś przypadkowego, chmury. Nie, ja gdzieś tam mówiłem o tym, że chcę to robić, że potrafię. W międzyczasie zapisałem się do Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. materiałów na kursy scenopisarstwa i dramaturgii. Potem były następne kursy i podnosiłem swoje kwalifikacje. I myślę, że to jest też jakaś droga, że jeżeli chcesz coś robić nowego w życiu, to musisz zacząć szukać możliwości nauczenia się tego. Mój kolega, który zawsze pragnął być stolarzem, znalazł jakiś kurs stolarstwa w internecie organizowany przez bardzo fajnych ludzi, tygodniowy. Jest tam już na trzeciej edycji, ale otwiera swój zakład właśnie tutaj na Pradze, niedaleko, i zaczyna się naprawdę w tym bardzo dobrze specjalizować, robi takie małe, fajne meble. Odnalazł swoją pasję, wcześniej dyrektor zarządzający w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym, nawet nie związany z branżą drzewną.
Uważasz, że nie ma co oglądać się wstecz?
I tak, i nie. Nie należy burzyć mostów do przeszłości, bo ona w jakiś sposób nas ukształtowała. Teraz trochę z perspektywy psychologicznej powiem, ale to jest rzeczywiście prawda, że nie możemy po prostu zakopywać tej przeszłości, bo ona w jakiś sposób ma wpływ na to, co robimy dzisiaj. Jesteśmy tym, co wynieśliśmy z dzieciństwa, z pierwszej dorosłości, z naszych szkół, z podwórka, co dostaliśmy od przyjaciół, od rodziców. Jesteśmy tym i nie możemy tego negować. To nas ukształtowało, to dało nam sposób patrzenia na świat. No w tym kontekście nie należy. Natomiast ja mówiłem bardziej w tym, że jeżeli robiłeś coś w życiu i nie spełniało to twoich oczekiwań, nie cieszyło cię, gdzieś tam czułeś wewnętrznie, że mógłbyś robić coś innego, to można to po prostu gdzieś tam oddzielić od siebie i zostawić to dla pamiętników i dla wspomnień. Myślę, że jest jakiś rubikon w życiu człowieka, który boimy się przejść ze względu na różne rzeczy. Ja bardzo często to słyszę. Wiesz, ja mam dzieci, ja nie mogę sobie pozwolić na takie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że czasami człowiek zapomina o tym, że nie robi wszystkiego dla siebie, ale też dla innych, może właśnie dla swoich dzieci, po to, żeby być kimś lepszym. Strach przed zmianą jest jednym z najgorszych w naszym życiu, ale można się tego nauczyć. Przełamanie tego i robienie nowych rzeczy to jest kompetencja. To nie jest nic wyjątkowego. Ja też się nie czuję wyjątkowy, absolutnie. Uważam, że to, co zrobiłem, ma w sobie jakiś posmak odwagi, ale to jest trochę tak jak z wyjazdem gdzieś daleko. Decydujemy się na niego i po prostu to robimy, a później już jest tylko łatwiej.
A ty co zostawiłeś za sobą?
No wiesz, ja zostawiłem bardzo dużo, bo ja byłem przez wiele lat trenerem, coachem, pomagałem w jakiś tam sposób ludziom, ale poczułem, że się wyczerpałem.
Przez pewien czas byłeś też dziennikarzem.
Przez wiele lat byłem dziennikarzem, to był najdłużej wykonywany przeze mnie zawód, który mi sprawiał bardzo dużo satysfakcji, ale zmienił się świat, zmieniło się dziennikarstwo, ja nie chciałem już w nim pracować, stwierdziłem, że jestem troszeczkę z innych czasów, nauczyłem się czegoś innego i odszedłem z tego, i to też była taka decyzja, że w pewnym momencie poszedłem po prostu na psychologię, zacząłem ją studiować, gdzieś tam odnalazłem drogę do bycia trenerem, bycia coachem, poszedłem w to, że tak powiem, i zaangażowałem się bardzo mocno. To była kolejna moja praca, bardzo satysfakcjonująca, bardzo intrygująca, dająca wiele przyjemności i też nie ukrywam, całkiem dobrych pieniędzy, ale w pewnym momencie też się wyczerpałem. Stwierdziłem, że nie mogę ciągle robić tego samego, bo doszedłem do jakiejś ściany. No i zacząłem szukać znowu nowych rzeczy, nowych wyzwań. Zająłem się fotografiką, która nie dała mi aż tyle satysfakcji, ile się spodziewałem. Stała się moją pasją, ale nie sposobem na życie. Daje mi dużo oddechu. No i postanowiłem, że zacznę robić coś, co kiedyś było jakimś moim wielkim marzeniem, ale muszę się do tego przygotować. I myślę, że to jest też taki element, w którym my sobie wyobrażamy, że zmiana to polega na tym, że nagle coś zaczynamy robić. Nie, do tego trzeba się po prostu przygotować. To jest zdobywanie nowych kompetencji. Ja poszedłem do szkoły filmowej, zacząłem szukać pracy na planie. Początki były trudne, nie ukrywam, ale wszystko jest na początku trudne. I to był kolejny mój jakiś przeskok. Być może ostatni, a być może nie. Teraz czuję, że mam w sobie siłę, że jeżeli będę potrzebował tej zmiany, to nie będzie mi to sprawiało jakiegoś kłopotu, dlatego że nabrałem też kompetencji. Nie tylko do nowego zawodu, ale też do tego, żeby ciągle żyć w tej zmianie.
Kiedy odejść z dotychczasowej pracy?
To nie jest właściwie zadane pytanie, kiedy odejść. Często życie za nas decyduje. Spotkałem się w trakcie mojej pracy coacha z wieloma osobami, które były na skraju depresji właśnie dlatego, że utraciły pracę i nagle znajdują się w jakiejś pustce. Ja uważam, że jeżeli mamy pracę, mamy coś ciekawego od roboty, to trzeba na tej bazie rozwijać znowu jakieś nowe kompetencje i szukać nowej roboty. Nie dlatego, że znajdziemy na pewno coś ciekawszego, coś lepszego, ale chociażby dla własnej satysfakcji, bo bardzo nam poprawia nastrój rozmowa o pracę, kiedy ktoś nawet wręcz chciałby, żebyśmy dla niego pracowali. Inwestowanie w swój samorozwój to jest coś, co jest procesem niekończącym. Powinniśmy cały czas to robić. I jeżeli nawet pojawia się takie pytanie, kiedy odejść, to ja myślę, że ono przyjdzie samo, do nas, to po pierwsze. Po drugie, musimy cały czas pracować nad sobą po to, żeby życie za nas nie zdecydowało. Jakiś szef, jakiś zarząd, który nagle stwierdzi, że trzeba 30% pracowników odciąć od zarobku. Więc jeżeli chcemy decydować sami o swoim życiu, to musimy się cały czas rozwijać i przygotowywać się na takie scenariusze. Bo życie naprawdę potrafi zaskakiwać.
Ciągły rozwój i otwarcie na nowe to według ciebie recepta na sukces.
Tak, rozwój plus otwartość na nowe, ale to otwartość na nowe rozumiane jako poszukiwanie czegoś dla siebie, dla swojej mentalności, dla swoich kompetencji, które już posiadamy, ale też takich życiowych. Nie możemy robić czegoś wbrew sobie.
Z drugiej strony, nikt z nas nie jest do końca kowalem swojego losu.
To jest trochę tak, że ja pewnie, że chciałbym zostać pilotem samolotów, zawsze o tym marzyłem, ale nie mam do tego kompetencji. Znam swoje ograniczenia i nie będę, tak jak nie będę kosmonautą ani saksofonistą jazzowym, a próbowałem, żeby było jasne. Po prostu wiem już, że gdzieś tam muszę poszukać czegoś nowego, że na pewne rzeczy nie mam już czasu. Szukam tego, co jest możliwe dla mnie. To jest też kwestia rozsądku, a nie tylko takiej brawury i szaleńczej odwagi. Oczywiście, jeżeli ktoś postanowi, że zostanie słynnym malarzem albo jakimś rzeźbiarzem i będzie do tego dążył, to ja polecam oczywiście taką drogę. Dlaczego nie? Natomiast jedna rzecz, którą chciałbym jakby podkreślić tym wszystkim, że jeżeli chcemy coś robić i chcemy się temu poświęcić, to musimy absolutnie się sfokusować na to i robić przede wszystkim to i ja w tej chwili jako trener i jako coach mam często zlecenia, bo gdzieś tam ktoś z dawnych czasów dzwoni do mnie i mówi, słuchaj Kuba, może byśmy weszli w to, może byśmy to zrobili razem i tak dalej. I ja wiem, że to by było fajne, ale już jestem w innym miejscu swojego życia i nie mogę się tak rozdrabniać. Na pewne rzeczy mogę sobie pozwolić, na takie jaskółki, które jeszcze trzymam gdzieś tam za ogon, jak na przykład wykłady, czy ta fotografia i jeszcze parę innych rzeczy, które robię, ale to są dodatki do życia. Ale już nie mogę robić pewnych rzeczy, bo jestem sfokusowany na coś konkretnego. Trzeba się temu poświęcić i absolutnie dać sobie przestrzeń do tego, żeby robić tylko i wyłącznie to. No wtedy jest szansa na sukces.
Specjalizacja nie wyklucza testowania, próbowania, eksperymentowania i szukania różnych możliwości. Ale jeśli już na coś się zdecydujesz, oddaj temu całe swoje serce. Mówi Jakub Urbański, reżyser, scenarzysta i wykładowca akademicki. Dziękuję Kuba za rozmowę.
Dziękuję również za rozmowę.
Puls biznesu do słuchania.
Jeśli nie macie w mediach społecznościowych, to nie istniejesz. Głosi ludowa mądrość. Być może jest to stwierdzenie na wyrost, a jednak social media naprawdę pomagają w życiu, biznesie i karierze. O tym, jak zadbać o swoją obecność w internecie i kreowanie profesjonalnego wizerunku, opowie Angelika Chimkowska, autorka nowej, a już bestsellerowej książki Autentyczny Personal Branding. A jakie ma kompetencje, by na ten temat mówić?
Strateg silnych marek to jest coś, co lubię o sobie mówić, bo jest proste, bo mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, kim jest strateg i prowadzę firmę, która się nazywa Silna Marka. Zajmuję się budowaniem silnych marek osobistych i firmowych.
Rozumiem, że to nie jest twój zawód wyuczony.
Częściowo tak, choć częściowo nie. Dlaczego tak? Jeden z moich studiów, które skończyłam, mam za sobą 3 fakultety. Zaczęłam od pedagogiki pracy socjalnej, bo zawsze chciałam zmieniać świat. Później poszłam na zarządzanie i marketing, a w międzyczasie jeszcze skończyłam Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Później przez wiele, wiele lat pracowałam w marketingu dużych korporacji, więc to nie była strategia marketingowa, raczej wdrażanie, ale odkąd prowadzę własną firmę, głównie zajmuję się kreowaniem strategii i stąd od wdrażania do tworzenia, taka jest moja droga.
Wcześniej korpo, teraz własna firma, butikowa raczej.
Tak, tak, dokładnie. Nazywam ją w pewien sposób atelier, bo to jest właśnie mała butikowa firma, zdecydowanie oparta o moją markę osobistą.
To od początku było twoje marzenie, żeby pójść na swoje i być na swoim, czy tak się po prostu ułożyło?
Nie wiem, czy to było moje marzenie. Myślę, że forma, w jakiej to wyszło, jest realizacją jednej z moich kluczowych wartości, mianowicie dla mnie wartością jest prawda i wolność, i posiadanie własnej firmy pozwala w większym zakresie niż pracowanie u kogoś realizować te dwie wartości, bo to jest oparte po prostu o nasze decyzje. Natomiast gdybyśmy tę rozmowę przeprowadzali jeszcze 15 lat temu, powiedziałabym, że moją ambicją jest spinanie się po szczeblach kariery korporacyjnej, którą realizowałam krok po kroku, firma po firmie przez wiele, wiele lat. Jestem z pokolenia, które weszło na rynek pracy w okolicach 2000 roku i wtedy wyobrażenie o szczęściu zawodowym to było pracowanie w dużej korporacji, jeżdżenie firmowym samochodem, płacenie firmową kartą kredytową i latanie po świecie, żeby spotykać się na firmowych spotkaniach jak na najwyższym szczeblu.
No to co, poszło nie tak?
Co poszło nie tak? Po pierwsze, okazało się, że to nie jest takie piękne, jak sobie wyobrażałam. Po drugie, po trzeciej ciąży firma, w której pracowałam, zaproponowała mi, ogólnie mówiąc, degradację stanowiska, na którą ja nie chciałam się zgodzić. No i to spowodowało, że stanęłam przed wyborem, że albo teraz będę chodziła z tą niewygodną prawdą i zgadzała się na coś, co uważam, że jest nieprawdą i udawała, że nic się nie stało, albo wezmę tą sytuację jako znak do tego, żeby podjąć się nowych działań, nowych wyzwań. No i tak z dnia na dzień stałam się przedsiębiorcą.
Kiedy to się zdarzyło?
To się zdarzyło dokładnie. Mój syn teraz ma 7 lat, więc to się zdarzyło 6 lat temu. 26 sierpnia mija 5 lat, odkąd prowadzę działalność gospodarczą. Odkąd mam zarejestrowaną, nieprzerwanie prowadzę działalność gospodarczą.
Jesteś kimś w rodzaju guru LinkedIna, czy w ogóle mediów społecznościowych?
To od tego się nie zaczęło. Moje przechodzenie na swoje i myślenie o czymś innym niż tylko kariera korporacyjna chyba zaczęło się długo, długo wcześniej w samej korporacji, kiedy zaczęłam myśleć o tym, że to, co robię, a byłam wtedy najpierw marketingowcem, a później sprzedawcą i stąd mówię o sobie, że jestem marketingowcem nawróconym na sprzedaż. Wtedy myślałam o sobie, że całe życie lubiłam mówić do ludzi, lubiłam być z ludźmi, szkolić. Miałam ten gen nauczyciela. Zresztą jako dziecko jest jedna z takich technik, ćwiczeń, o których się mówi, że jak nie wiesz, kim chcesz być i czujesz brak spełnienia w życiu, to zastanów się, w co najczęściej bawiłeś się i co lubiłeś robić jako dziecko. I ja jako dziecko to po prostu brałam dzieci na podwórku, sadzałam je w ławki i po prostu bawiłam się w bycie nauczycielką. I taką tendencję odgrzebałam i wtedy skończyłam różnego typu kursy, train the trainers i zaczęłam trochę szkolić. I w momencie, kiedy wydarzyło się to, o czym przed chwilą powiedziałam, pomyślałam sobie, dobrze, to ja będę teraz szkolić, a że rok wcześniej napisałam książkę Psychologia zmiany w życiu i biznesie, to stwierdziłam, że będę szkolić ze zmiany. I zaczęłam pracować z moimi klientami w procesach zmianowych i ci klienci, widząc jak ja działam na LinkedInie, mówili, Angelika, wiesz, te procesy zmiany to ciężki w ogóle temat, ale ty naucz nas, jak robić te social media. No i znowu zaczęłam uczyć z tego, co praktykuję, tylko w tym wypadku właśnie LinkedIna, dlatego że sama go praktykowałam na co dzień, sama go się uczyłam, sama zdobywałam tą wiedzę, bo właśnie LinkedIn stał się dla mnie pierwszym kanałem zdobywania klientów. No i 4 lata później, w 2021 roku, zostałam wyróżniona przez Forbes Woman jako jedna z 25 mistrzyń LinkedIna i to pewnie do tego nawiązałeś, mówiąc o tym, że jestem postrzegana jako guru. Na jesieni wychodzi moja druga książka dotycząca LinkedIn. Także LinkedIn, jeżeli chodzi o social media, to moje serce zdecydowanie leży po LinkedInowej stronie.
Czekamy na książkę następną o LinkedInie, ale przecież dopiero co wyszła twoja ostatnia książka dotycząca ogólnie social mediów.
Tak, personal brandingu, dokładnie, autentyczny personal branding. I tam social media są jednym z ważnych kanałów komunikacji, dokładnie tak.
Ważnym, ale nie jedynym, bo traktujesz social media jako środek, a nie punkt docelowy. No właśnie, jak wykorzystać media społecznościowe do tego, żeby się realizować?
Ja powtarzam takie zdanie, że bycie popularnym na LinkedIn to jest jak bycie bogatym w monopolii i to, że my mamy zasięgi i że my jesteśmy w danym medium społecznościowym niekoniecznie może przynieść nam jakieś cele. Zdecydowanie social media warto traktować jako narzędzie do tego celu. Stąd nie zawężam w ogóle personal brandingu działań wyłącznie do social mediów, bo nadal uważam, że media społecznościowe budują zasięg, natomiast media tradycyjne budują status i to póki co jeszcze się nie zmieniło. Dlaczego warto to poważnie traktować? Z wielu względów. Będąc aktywnym w social media, pokazując swoje działania, pokazując swoje kompetencje, pokazując swoją codzienność, pokazując się takim, jakim jesteśmy, bo zdecydowanie autentyczność jest tym, co przyciąga nas do innych, powodujemy, że ludzie nas w cudzysłowie kupują. To znaczy oni zaczynają nam ufać i to w bieżącej już pracy powoduje, że skraca się dystans sprzedażowy. To powoduje, że generalnie po pierwsze zyskujemy pewną widoczność, jesteśmy w stanie dać wartość innym ludziom, a na końcu zbudować pewien wpływ. Czy to będzie wpływ taki, że ktoś nas zauważy i zaproponuje nam pracę, współpracę? Czy to będzie wpływ taki, że staniemy się liderami opinii w danym temacie, czy liderami w firmie? To wszystko zależy od tego, jak strategicznie do tego podejdziemy.
Tyle książek wychodzi teraz o mediach społecznościowych. Czy jest sens pisać następne?
Książka wyszła pod koniec maja. Mam kilka osób, które bezpośrednio już do mnie napisały, że bardzo dziękują za tą książkę, że nie spodziewały się, że w tej książce znajdą takie ważne, głębokie pytania, które spowodują, że oni się skonfrontują z tym, co tak naprawdę chcą osiągnąć i dostaną drogowskaz do tego, jak to zrobić. Także myślę, że przez to, co przeżyliśmy przez COVID, wielu nas pojawia się takie bardzo ważne pytanie, czy to, co ja robię, jest ważne, czy to mi daje satysfakcję, bo byliśmy zmuszeni do zatrzymania się. Ja robię doktorat z zakresu CEO brandingu i wszystkie badania związane z personal brandingiem pokazują, że jednym z ważnych elementów udanego personal brandingu jest pogłębiona samoświadomość. I jeżeli ktoś szuka pogłębienia samoświadomości dotyczącej siebie, ale też tego, jakich narzędzi marketingowych warto współcześnie używać, to jest książka, która zdecydowanie mu takie narzędzia da. I mam, właśnie jestem na etapie tworzenia mojej nowej strony internetowej i w zakładce szkolenia napisałam takie hasło, że wiedza nie zmienia, dopiero działanie zgodnie z tą wiedzą wprowadza zmiany. Myślę, że tak samo jest z moją książką, że nie mogę powiedzieć, że moja książka, i to dotyczy wszystkich książek na świecie, gdyby wiedza zmieniała świat, to te wszystkie uniwersytety i biblioteki, które mamy, powodowałyby, że byśmy żyli dobrze i mądrze, ale niestety tak nie jest. To jest znowu narzędzie do tego, żeby pogłębić świadomość o narzędziach i móc to wykorzystać w praktyce.
Mam problem z tytułem tej książki, a dokładnie z pierwszym słowem, autentyczny personal branding. Co to znaczy? Obawiam się, że dla każdego coś innego. Dla jednych być autentycznym to znaczy pokazywać, co zjadłem na śniadanie. Rozumiem, że nie tak pojmujesz to określenie.
Dla mnie autentyczny jest bliski synonimowi spójny. Autentyczny, czyli to, co ja pokazuję w internecie, jest spójne z tym, kim jestem, co wcale nie oznacza, że ja pokazuję wszystko. Raczej chodzi mi o to, że autentyczny oznacza, że to, jakie ja wytworzę w moim odbiorcy wrażenie, bo personal branding, marketing jest sztuką wytwarzania pewnej percepcji w naszym odbiorcy. I to wrażenie będzie spójne z tym, jak ktoś mnie zobaczy i spotka się ze mną osobiście. To znaczy, że nie nastąpi taki rozjazd pod tytułem to są dwie różne osoby. I to generalnie dla niektórych może wydawać się niebezpieczne, dlatego że od razu się pojawia pytanie, no tak, ale ktoś może mnie od razu w internecie nie polubić i nigdy ze mną się nie spotkać. I ja uważam, że to jest generalnie plus, bo absolutnie my nie jesteśmy dla wszystkich, bo nie jesteśmy do wszystkiego. Nawet papier toaletowy, pomimo tego, że jest dla wszystkich, nie jest jednorodny w takim sensie, że są różowe papiery, w kwiatki, pachnące, ekologiczne.
Twarzą Putina.
Putinę, dokładnie. Więc jeżeli ktoś cię zobaczy prawdziwego i nie zaakceptujecie, to należy temu bardzo podziękować, powiedzieć super, nie zmarnowaliśmy sobie wspólnie czasu, a im bardziej autentyczny, prawdziwy jesteś, to powoduje, że masz większy komfort, jak dla mnie osobiście. Życie w prawdzie i wolności, co jakby trochę zamknięcie naszej rozmowy, jest dla mnie naprawdę bardzo ważną wartością. I pod tym względem czuję się szczęściarą, że mogłam napisać taką książkę więcej, że mogę o tym uczyć i że mogę tym żyć.
Żyj w prawdzie i wolności.
Dokładnie. To jest coś, co powoduje, że każdego dnia mam ochotę wstawać z łóżka i uśmiechać się do dnia, który właśnie przede mną staje.
Świetny pomysł na karierę. Dziękuję. Angelika Chimkowska, autorka bestsellerowej książki Autentyczny Personal Branding.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Puls biznesu. Do słuchania.
Pomagam menedżerom w znalezieniu pracy. Tak przedstawia się w mediach społecznościowych nasz kolejny gość. Ernest Wenzel, rekruter, prezes firmy E4D. Grupą, która może liczyć na szczególne jego wsparcie, są liderzy z pokolenia X. Choć zbudowali nowoczesny świat biznesu, często nie mają w nim miejsca, bo po ich stanowiska sięgają przedstawiciele pokolenia Y.
Ja myślę, że to nie do końca jest tak, że nie ma miejsca dla nas. Myślę, że nie ma miejsca na trwałość. Myślę, że nie ma miejsca na bycie niezmiennym. Myślę, że nie ma miejsca na takie poczucie, że już osiągnąłem i że już się nauczyłem i wiem i ten proces edukacji, rozwoju zakończył się. I taki mindset menedżerów, który mówi, doszedłem na szczyt i to jest dowód na to, że jestem dobry, teraz mogę odpocząć i teraz mogę się zatrzymać. To jest mindset, na który nie ma w tej chwili miejsca i na który moim zdaniem w tej chwili nie ma zgody wśród pracodawców.
Jacy ludzie, niezależnie od metryki, są dziś w cenie?
My cały czas jako pracodawcy poszukujemy osób głodnych wiedzy, wyzwań, ciekawych świata, otwartych, gotowych uczenia się i oduczania, co wydaje mi się, że też jest wielką sztuką, przekraczania pewnych granic, mówienia do tej pory to się sprawdzało, ale spróbuję czegoś nowego. To jest coś, co stanowi taką fundamentalną barierę w rozwoju kariery zawodowej, patrząc na pokolenie X.
Czyli co? Postawa ma znaczenie, a metryka już niekoniecznie?
Ma znaczenie. To ma znaczenie, ale mamy nowe czasy, nową technologię, konsumentów, którzy inaczej myślą, mają inne potrzeby i ten świat, który był, jest cały czas inny.
A związane z wiekiem doświadczenia?
Oczywiście te rzeczy mają znaczenie. Mają znaczenie w sensie minimalizują nam ryzyko. Dużo częściej udawało nam się wychodzić z trudnych opresji, z kryzysów, dla których pokolenie młodsze niekoniecznie miało te doświadczenia i tę umiejętność radzenia sobie w trudnych czasach. I w tym sensie mamy tą przewagę. Ale też mamy pewne lęki i obawy, pewne strachy przed tym, co nam się nie udało. I taka gotowość do podejmowania nowych wyzwań jest trochę mniejsza.
Skoro wiek nie działa na naszą korzyść, to co działa?
To jest kwestia tego, jak potrafimy sprzedać się na naszej rozmowie rekrutacyjnej. Jeśli my faktycznie odwołujemy się tylko i wyłącznie do przeszłości i nie przejawiamy żadnego zainteresowania przyszłością i mówimy, tak, to robiłem, to jest dla mnie oczywiste, tak, oczywiście, to nie jest problem i ciągle wszystko mówimy, tak, wiem, byłem, robiłem i dajemy poczucie pracodawcy, że ja przyszedłem tutaj powielać schematy i standardy, które sprawdzały się przez lata, to jest niepokojące. To wtedy możemy mieć poczucie, że jesteśmy po prostu starociem na rynku pracy. Natomiast jeśli my pokażemy, że jesteśmy ciekawi świata, że jesteśmy głodni wiedzy, że mamy tą wiedzę, że się tym interesujemy, że czytamy, że się rozwijamy, że chodzimy na konferencje, że jesteśmy, no właśnie, głodni i ciekawi świata, to nam w radykalny sposób ułatwia zbudowanie percepcji jako osoby nowoczesnej, choć doświadczonej życiowo. I oczywiście ja nie chcę poprzez to powiedzieć, że PESEL nie jest czymś, co nie odgrywa znaczenia. Odgrywa znaczenie. I my możemy oczywiście sobie malować trawę na zielono, natomiast te sygnały często wysyłane i mruganie okiem do headhunterów, ale wie pan, mamy taką młodą kulturę organizacyjną i chcielibyśmy, żeby nasz nowy menadżer odnalazł się w takiej nowoczesnej, młodej kulturze, jest jasnym sygnałem dla headhuntera, rekrutera, że szukamy kogoś, kto względem PESEL-u po prostu będzie nam pasował. No i to jest trudne, to jest pewnego rodzaju stygmatyzacja. Ja z jednej strony nie mam na to przyzwolenia wewnętrznego na to, żeby te rzeczy tak się działy, ale z drugiej strony tak rzeczy się dzieją. To jest taki trudny dla mnie też punkt widzenia, że nie zatrudniamy osób starszych, choć to ma miejsce. Dlatego szczególnie to pokolenie moje, pokolenie X, musi włożyć szczególną pracę. I mimo to, że całe życie nam się mówiło o tym, że jak skończysz szkołę, to będziesz mógł mieć lepszą pracę, jak będziesz angażował się w pracę, robił lepsze wyniki, będziesz mógł awansować. Dochodzimy często do bardzo wysokich pozycji zawodowych i nagle się okazuje, że tego końca nigdy nie ma. Ale faktycznie, moim zdaniem, nie ma.
Szok, niedowierzanie, złość, gniew, smutek, agresja. Jak reagują menedżerowie 50-letni na wieść, że nie są już potrzebni ani w zarządzie, ani w firmie?
Tych faz jest wiele. Myślę, że to jest pewien proces przechodzenia przez zmianę każdego z nas. Myślę, że większość osób wypiera pierwszy taki moment uczucie skrzywdzenia, niesprawiedliwości, często takich myśli, ja wam wszystkim jeszcze pokażę, udowodnię, i tego, że wiele osób stara się nas pocieszać, telefon dzwoni i mówi: słuchaj, nie martw się, poradzisz sobie z twoim doświadczeniem i twoimi kompetencjami, nie będziesz długo na rynku, nie wiedzą, co stracili i tak dalej. Takich sygnałów pocieszenia mamy przez pierwsze 2-3 dni bardzo dużo. Potem jest taki moment, w którym te emocje trochę opadają i czujemy, że potrzebujemy trochę odbudować siebie. Padamy na pomysł wyjechania na wakacje, żeby odsapnąć. Na tych wakacjach tak naprawdę ciągle myślimy o swojej pracy, więc tak nie do końca odpoczywamy. Potem wracamy, a ten telefon milczy.
Czyli podróż dookoła świata odpada.
Tak, albo przychodzi jeszcze inny, bardziej szalony pomysł. Skupię się na rzeczach, na które do tej pory nie miałem czasu. Zrobię remont mieszkania, albo dokończę jakieś swoje sprawy, które były dla nas fajne, ciekawe albo pilne. No bo też to się akurat składa z takim momentem, kiedy dostaliśmy odprawę. Mamy dość duży zasób gotówki.
Ale krótki wyjazd, by się nieco oderwać od problemów, to chyba ma sens.
Trzeba podbudować trochę swoje baterie, natomiast żeby nie przesadzać z wydawaniem w tym momencie, żeby nie ponosić dużych kosztów, kiedy my tej pracy nie mamy. Bo my z jednej strony jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego standardu życia, chcemy dać też naszej rodzinie i bliskim poczucie, że sobie poradzimy i chcemy po prostu być dzielni w tym wszystkim. A z drugiej strony bardzo szybko widać, jak ten budżet nasz domowy po prostu się kurczy. Zakładanie optymistyczne, że faktycznie ja w ciągu 2-3 miesięcy znajdę pracę, może być zbyt optymistyczne.
Jak długo menedżer może pozostawać bez pracy?
No trzeba założyć pół roku minimum. A tych, którzy mają wątpliwości, czy zmienić pracę, czy nie, albo czują, że jest już tak bardzo napięta sytuacja w pracy, patrząc na sytuację i taki spodziewany kryzys w okolicach przełomu roku, myślę, że ten moment to jest teraz tak naprawdę. Zawsze mieć lepiej dwa warianty i być w jakichś procesach, niż nagle być zaskoczonym, że rozpoczynamy wszystko od początku, czyli zdobywanie wiedzy, przygotowywanie się do tego momentu poszukiwania pracy, powinno trwać tak naprawdę cały czas. Myślenie również o tym, że ja tej pracy poszukuję tylko w momentach, kiedy faktycznie fizycznie tej pracy nie mam, wydaje mi się, że też jest częstym błędem. Taki menadżer, do którego dzwoni rekruter i mówi: chciałbym porozmawiać z panem, bo mam ciekawą propozycję. No i taki menadżer, kiedy ma zatrudnienie, bardzo często mówi: nie, panie Ernestie, to ja nie jestem zainteresowany, bo ja mam pracę, bo mam ciekawy projekt i tak dalej. W momencie, kiedy my tych relacji nie budujemy z takim headhunterem, kiedy my po prostu jesteśmy, kiedy ja zadzwoniłem, ale no, z drugiej strony za 2-3 miesiące niekoniecznie będę pamiętał o tej rozmowie i ja tej relacji i emocji nie mam zbudowanych, to kiedy ja jako pracownik potrzebuję, to trudno mi tę relację będzie zbudować. Dużo lepszym wtedy pomysłem jest, kiedy kandydat mówi: panie Ernestie, ja teraz mam pracę, z której jestem zadowolony, ale chętnie się spotkam z panem i porozmawiam i być może będę mógł panu zarekomendować kogoś innego, chętnie opowiem o biznesie, którym pracujemy i wspólnie możemy zastanowić się, jak mógłbym panu pomóc w tej rekrutacji. To taka 20-minutowa rozmowa albo nawet sama chęć pokazania, że to jest dla mnie ważne, że zadzwoniłeś, ma znaczenie dla budowania długotrwałych relacji. Tak samo jak budowanie komunikacji na LinkedInie, pokazywanie swojej eksperckiej wiedzy, ale tu chciałbym podkreślić eksperckiej wiedzy, a nie chwalenia się swoimi sukcesami. Nikogo nie obchodzą tak naprawdę sukcesy. I nikt na LinkedIna nie wchodzi po to, żeby zobaczyć, jak wspaniale coś nam się udało zrobić. Dużą oglądalność postów i zainteresowanie i szacunek budują te osoby, które faktycznie potrafią pokazać wartość w swoich postach. I my tego wizerunku nie zbudujemy też w 3 tygodnie. To jest coś, co nam zajmie 3-4 miesiąca, może pół roku. Więc dla tych, którzy rozważają poważnie pracę, to myślę, że to jest moment, w którym nie ma co czekać, trzeba zacząć działać. Innym przykładem, który można robić, no, zabezpieczając się trochę przed utratą pracy, to jest udział we wszelkiego rodzaju konferencjach, wystąpieniach publicznych. To są te miejsca, gdzie my możemy wyjść na scenę i powiedzieć do szerszej publiczności, a zwłaszcza do osób, które nas nie znają, kim jesteśmy, co potrafimy zrobić, jaką mamy wiedzę.
Czy dla liderów w średnim wieku i starszych, którzy zlekceważyli naukę przygotowania do zmiany pracy, networking, nie ma już ratunku?
Zdecydowanie jest ratunek. początek. Natomiast myślę sobie, że tutaj bardzo jest ważny taki moment, którego mnóstwo ludzi nie docenia. Moment, w którym ja się zatrzymuję.
Chodzi o to, by się wyłączyć
i pobyć trochę z sobą samemu. Nie dlatego, żeby prowadzić jakąś autoterapię, ale żeby tak głęboko w swoim umyśle, w swoim sercu, w swoim ciele poszukać odpowiedzi na bardzo ważne pytanie. Kim ja jestem w sensie zawodowym? Co ja w życiu chcę robić?
I jaki cel ma to pytanie?
Kiedy my sobie odpowiadamy na to pytanie, możemy trochę zredefiniować miejsce, w którego my zaczynamy szukać pracy. Kiedy my już wiemy, że jest jakiś obszar, który nas bardzo pociąga, który jest dla nas ważny, to wtedy powinniśmy zacząć zastanawiać się nad tym, jakich kompetencji wymaga to miejsce. Powinniśmy dowiedzieć się, czym jest to nasze nowe miejsce zawodowe, bo ma specyfikę, jakie to miejsce wymaga kompetencji od osoby, która to stanowisko będzie zajmowała. I dopiero po wypisaniu tych kompetencji jesteśmy w stanie przyglądać się temu, czy ja mam te kompetencje.
Skąd pewność, że moje wypisane kompetencje są zbieżne z tym, czego oczekuje rynek?
Warto jest zrobić jeszcze jedno ćwiczenie, poza tym, że ja sam sobie te kompetencje ze swojej perspektywy subiektywnej weryfikuję, ale warto pójść o krok dalej i zweryfikować to, czy to, co ja napisałem, w sensie kompetencji na tym stanowisku, jest również tym, co postrzega rynek. To jest bardzo łatwe i niezwykle, absolutnie niezwykle genialne rozwiązanie, w którym ja przeglądam sobie ogłoszenia, nieważne, czy to są aktualne ogłoszenia, czy nie, i patrzę, co komunikują pracodawcy, a pracodawcy wprost nam mówią, jakich ludzi szukają, bo w każdym ogłoszeniu jest mniej więcej informacja tej treści, że osoba na danym stanowisku będzie odpowiedzialna za, albo osoby na tym stanowisku oczekujemy X, Y, Z. To są rzeczy, które pracodawcy mówią, ja potrzebuję takiej wiedzy, takich umiejętności, takich doświadczeń. Jeżeli my zrobimy sobie takie porównanie tego, co ja uważam za istotne kompetencje i przejrzę sobie 10, 15 ogłoszeń rekrutacyjnych i wypiszę sobie tą listę i zobaczę, które się z nich pokrywają, to ja mam szansę w ogromnym stopniu zmaksymalizować to, co powinno znaleźć się w moim CV. I teraz, jeżeli ja tego nie mam, to jest pytanie, czy to jest dobre CV, bo CV nie jest dobre albo złe, bo jest dobre albo złe, jest ładne albo brzydkie, tylko to CV powinno sprzedawać. Powinniśmy budować wygrywające CV, czyli takie, które wygrywają w tym peletonie osób, które mówią, umów się ze mną na spotkanie rekrutacyjne. To jest to, o co walczymy w CV. Nie ma żadnego innego powodu, żeby takie CV budować. To jest pewnego rodzaju obietnica. Spotkaj się ze mną, a podczas spotkania odpowiem ci znacznie, znacznie więcej ciekawych rzeczy.
Czego przede wszystkim oczekuje pan od kandydata?
Chciałbym zobaczyć, że kandydat spełnia wszystkie moje potrzeby, a nie to, co kandydat ma do powiedzenia. Czyli tak naprawdę mnie w ogłoszeniu mniej interesuje to, jakie ten człowiek ma doświadczenie, a interesuje mnie bardziej to, czy te doświadczenia, które ma kandydat, są spójne z moimi. To jest niby podobne, a niby nie to samo. Czyli chodzi o to, żeby kandydat nie pisał wszystkiego to, co ma, tylko pisał na temat. A czym jest to pisanie na temat? Jest weryfikacją i definicją kompetencji, które są wymagane przez pracodawców. Dlatego w pierwszej kolejności zróbmy to ćwiczenie samemu, zastanówmy się, gdzie chcemy być, jakich to miejsce wymaga kompetencji i zweryfikujmy to potem z pracodawcami. I wtedy my, budując nasze CV, patrzymy, jeżeli powtarzającym się kompetencją jest nastawienie na cel, to czy ja jestem w stanie pokazać w swoim CV nastawienie na cel i czy mam dowody na to, że ten cel realizuję. Jak mówimy, że szukamy menedżera, który potrafi dobrze motywować zespół, to czy ja jestem takim menedżerem i czy mam informacje, że potrafię motywować zespół. Jakie są dowody na to, że potrafię tym zespołem dobrze zarządzać, dobrze z nim współpracować, rozwijać go i tak dalej.
Rozmawialiśmy o menedżerach 40 i 50 plus, a się okazało, że z większości rad i wskazówek przedstawionych przez naszego gościa, Ernesta Wenzla, szefa E4D, może skorzystać każdy z nas. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję również za rozmowę i mam nadzieję, że ten materiał będzie pomocny wszystkim kandydatom poszukującym pracy.
Puls biznesu do słuchania.
Kariera 2.0. Jak zacząć od nowa? Pierwszym krokiem do zmiany jest samoświadomość. To stwierdzenie pojawiało się w słowach każdego z naszych dzisiejszych rozmówców. Na sukces składają się także ciągły rozwój osobisty i zawodowy, otwartość na nowe, odwaga, rozsądek, obecność w mediach społecznościowych. Życzę Państwu udanej kariery 2.0, a może 3.0, 4.0, 5.0. To tyle na dzisiaj. Za tydzień Marcin Bołtryk z tematem dotyczącym elektromobilności, drugi wiek baterii. Zapraszam Państwa serdecznie.
Puls biznesu do słuchania.